noc nas przed światem zasłoni, znajdziemy małą chwilę swego szczęścia. Nadzieja lśni gdzieś daleko wśród gwiazd. Na pewno spełnią się sny któregoś dnia. Marzenia, jedyne chwile szczęścia, ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano. Wszystkie światła już zgasi, zapali gorący płomień w naszych sercach. Przed nami noc nieodkrytych wciąż zdarzeń, za nami tyle lat zwyczajnych marzeń. Marzenia, jedyne chwile szczęścia, ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano. Szczęścia ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i odlecą pewnie rano.
Tak przed laty śpiewał o marzeniach Janek Błasik z London. O swego rodzaju marzeniu mówi też krótkie i mało znane opowiadanie Władysława Reymonta, na dodatek z zakończeniem, które może, jeśli nie zaskoczyć, to z pewnością skłonić do zastanowienia. Oto ono. Reymont, jaśkowe ambicje. Dzwonek brzęczał coraz niecierpliwiej, ale Jasiek ani drgnął. Wyglądał oknem na szarą drogę obsadzoną wierzbami, a wlokącą się wskroś ogromnych pól poznaczonych kępami drzew. Jasiek, jaśnie pan dzwoni, krzyknęła przelatująca pokojówka. Nie odwrócił się nawet, zapatrzony w dalekości zawarte obręczą lasów. Jasiek, głuchu jeden, dzwonek! Znowu ktoś krzyknął przez uchylone drzwi. A niech se dzwoni, odburknął gniewnie i porwał się naraz od okna, wyciągnął z kąta zielony kuferek i zaczął gorączkowo pakować swoje rzeczy. Potem cisnął o ziemię liberyjną kurtę i już zabierał się do dalszego ciągu, gdy wpadła sama gospodyni, rozczapierzona złością niby indyczka. i wsiadła na niego. Jaśnie pan dzwoni, a ty wał koniu ani się ruszysz. Leć prędko. Ja go ta więcej ubierał nie będę. I woził go nie będę. I służył mu nie będę. Cisnął. A to co znowu? Widzicie go? Będzie mi tu wyjeżdżał z pyskiem. Ruszaj natychmiast, żebyś czego nie oberwał. Rozkazywała z tak groźnym majestatem, że Jasiek struchlał. Kurtę nałożył, zakręcił się bezradnie po stancji, pańskie buty świeżo wypucowane pochwycił i w dyrdy pobiegł na drugi koniec dworu. Dziedzic leżał pod zieloną kotarą i uniósłszy głowę, rzekł łagodnie: zaspałeś dzisiaj, ubierz mnie cieple i pojedziemy do parku. Chłopak sprężył się nagle i już miał wybuchnąć buntem, ale spotkawszy łaskawe wejrzenie, pocałował pana w rękę i jak co dnia od lat wielu zabrał się do roboty. Umył go, ubrał i zaniósł na fotel przed stół, gdzie już pokojówka postawiła kawę. Dziedzic bowiem miał sparaliżowane nogi, a Jasiek był mu niezbędnym uzupełnieniem, zwłaszcza że wszystko robił niesłychanie sprawnie i delikatnie, w lot odgadując każde jego życzenie. Jak tam na świecie pogoda? A bogać ta plucha, mruknął Harto, przeżuwając buntownicze zamysły. Dziedzicowi coś jak rumieniec gniewu okrasiło zwiędłe jagody, ale jeno zagwizdał na psa, który przyleciał w szalonych podskokach i rzucił mu się na piersi. Rex, dosyć karesów. Podaj mi smycze i jedźmy. Jasiek przeniósł go na ręczny wózek, obtulił futrzaną derą i powiózł przez liczne pokoje na ganek. Tak jednak niezręcznie, iż co chwila zawadzał o sprzęty i potykał się na progach. Wszystek bowiem dygotał i oczy miał zaćmione łzami. Przynieś od gospodyni bułek i ziarna, przypomniał sobie dziedzic przed dworem. Sprawił się w mig i wjechali do olbrzymiego parku, co niby morze spienione najcudniejszymi farbami rozlewało się dokoła. Objęła ich cisza i rzeźwy chłód, przejęty zapachem gnijących liści. W szarawym i dziwnie posępnym powietrzu drzewa grały wszystkimi barwami jesieni. Ogromne klony, całe w złocie i purpurze, stały zadumanym tłumem. Rdzawe, wyniosłe modrzewie zdały się po polankach wspierać niskie sklepienia niebios. Kaliny zaś, pokryte trwożnie w gąszczach, płakały krwawymi listkami. Gdzieniegdzie z ciemnej zieleni podszycia buchał rozpalony szkarłat dzikiej śliwiny, a nad ludem zwartych świerków bujały białe gzła brzóz przyodzianych w złociste powiewne czuby. Liście spływały bez szelestu, jak martwe motyle. Ostatnie kwiaty gasły na kwaterach, a wody stawów przezierały spod mgławych przesłon zamierającymi oczyma. Jesienny, żałosny smutek powiewał nad światem, żałośnie krakały wrony i żałością biło od ziemi odartej, stratowanej i pól nieśmiałych. Przykry dzień, szepnął dziedzic. Już ci rano był zamróz, to musi być skończy się deszczem. Głupiś, skręć do karpi, nakazywał. Stawy polśniewały na stratowanych łączkach niby zapłakane oczy. Gdzieniegdzie przeglądały się w nich zrudziałe dęby lub brzozy moczyły złociste warkocze. Dziedzic kazał zjechać na sam brzeg i ją zabawiać rzucaniem bułek do wody. Gładka toń zadrgała nagle, w głębinach zamigotały pręgi grzbietów, całe gromady sunęły śpiesznie i tłumnie. Powstała niema i zajadła walka, co chwila wynurzał się okrągły pyszczek i ginął z łupem. Te wielkie wszystko porywają, skarżył się bezsilnie dziedzic. Każdemu swój brzuch najmilszy, któren mocniejszy, ten lepszy. Kucharz dałby im radę, bo w łącznych stawach sam drobiazg. Niech mi się nie waży łowić tutaj, zapowiedziałem raz na zawsze, srożył się starzec i rzuciwszy karpiom resztę bułek, z lubością patrzył, jak ciągnęły za nimi, póki droga szła pod wodę. Wyjechali w aleje odwiecznych kasztanów, potwornie rozrośniętych, powykręcanych i dźwigających się na pagórkach, uwitych z własnych korzeni. Rosły tutaj od wieku. Tak się z sobą pokumały, splątane konarami, że żółta od liścia droga zdała się być nieskończoną nawą kościelną, niską jeno, zasnutą jakby dymami kadzielnic i złotawym światłem witrażów. Jedź prosto. Wzdrygnął się od zimna. Szarak wyrwał się jakby spod nóg, zamigotał talerzem i skręcił w gąszcze, a Rex, zerwawszy się ze smyczy, pognał za nim szalonymi susami. To bydle dopiero, wypłoszy bażanty. Rex, do nogi! Rex! Ale pocałuj go w ogon, to cię posłucha, pomyślał Jasiek i z niemałą uciechą patrzył, jak bażanty całymi stadami podrywały się z gąszczów i leciały w pola. Żaden już dzisiaj na trąbkę nie przyleci. Wyjrzymy na pole. Pokazał ręką koniec alei, gdzie jakby oknem widniały szerokie rozlewy zielonych ozimin. Szelma pies. A może przyniesie zająca? Juści, ma kałdun niczym organista, to nie zgoni nawet prosiaka. Jakoż trafnie przewidywał, gdyż po chwili zjawił się wyżeł srodze zaziajany. Padły na żyta, stwierdził dziedzic, gdy stanęli przy bramie. A to co znowu? Od wsi płynęły dalekie jeszcze odgłosy śpiewów, muzyki i turkotów. To bednarkowe wesele z Ulisią Wójtówną. Jadą do kościoła. Przyjrzymy się weselnikom. Rex, do nogi. Ale pies trzymał się ostrożnie na stronie. Droga od wsi szła pod parkiem, więc po krótkim wyczekiwaniu, niby burza radosna, zaczęły walić bryki pełne wystrojonych bab, śpiewów i muzyki. Dużo ludzi i nie zgorzej sobie już popili, zauważył zgryźliwie dziedzic. Sprus sporo ściągnęło, a że grosz mają i okazja się trafiła, to sobie naród używa, bo to im nie wolno, czy co? Głos mu wezbrał hardością i zuchwale spojrzał w dziedzicowe oczy, ale jeszcze się nie odważył wypowiedzieć, co mu kamieniem uciskało serce, bo kazał się dziwnie ze słabym głosem wieść do dwora. Więc dopiero kiedy go usadził w fotelu, jak zwykle, i podał pocztę przywiezioną przez mleczarza, przyszło na niego męstwo. Przeżegnał się, pocałował go w rękaw i jednym tchem pośpiesznie wyrecytował. Dopraszam się łaski jaśni, panie, a to dziękuję za służbę. Poczuł niezmierną ulgę. Dziedzic zdumiał się i wystraszył zarazem tą nieprzyjemną nowiną. Przecież niepodobna będzie znaleźć tak oddanego służącego. Zaczął mu więc przemawiać do serca i rozsądku, obiecując złote góry, byle jeno pozostał. Ale chłopak rzekł. Niczego mi nie potrza jeno woli. Wyrwało mu się z głębi serca. Drugie we świat chodzą, do Ameryki aże jeżdżają. Drugie tyle nowego zobaczą, że całe zimy mają co opowiadać. Jeszcze wczoraj mówili, jakie to tam we świecie kraje, jakie miasta, jakie urządzenia, aż mi dech zapierało od samego słuchania. Pora już we świat, w szeroki. Abym to gorszy od drugich, żebym jak ten ślepy ino cudzymi oczami patrzał? Rozpłomieniony był, cały w dygocie straszliwej tęsknicy, co go ponosiła do tych krain wymarzonych cudowności, gdzieś za czymś w nieznane. Głupiś jak but, wyrzekł zgniewany dziedzic i kazał mu iść precz, ale nim wyszedł, przywołał go z powrotem i powiedział z wyrzutem. Wpędzasz mnie do grobu. Jasiek stanął bezradnie, nie wiedząc, co odpowiedzieć. A dziedzic mówił, jak to był już sobie dawno uplanował, że Jasiek po jego śmierci w nagrodę swojej poczciwości i długiej służby osiądzie sobie wypoczywać na roli. A mam to chociaż tyle ziemi, żeby pies miał na czym przysiąść? Wybuchnął. Zapiszę ci całe 10 morgów. Dostaniesz je po mojej śmierci. Nie wiadomo komu z brzega, szepnął zniechęconym głosem. A zamrzesz pierwej, grunt weźmie matka i jeszcze sprawię ci pochówek, jak się patrzy i na mszę za twoją duszę rok w rok dawał będę. Naprawdę sprawiłby mi jaśnie pan pochówek? Nie dowierzał własnym uszom. Naprawdę, jakbym chował rodzonego syna, obiecywał uroczyście. Hola Boga! Nadludzkie szczęście zaśpiewało mu w duszy. To jak chowali dziedzica z góry? A boś to niepoczciwy, a to sobie nie zasłużysz na taki pogrzeb? I eksporta będzie ciała, i katafalk na środku kościoła, i braccy ze świecami, i dzwony będą biły, i księża pójdą na cmentarz? Leciały jak nieprzytomne te pytania. Wszystko będzie jak chcesz. Chcesz, to ci dam na piśmie. Pojedziemy do rejenta. Jasiek milczał, ważył się w sobie i rozważał, aż powziąwszy postanowienie, pocałował go w rękę i rzekł radosnym głosem uszczęśliwienia. Za taki pochówek zostanę. Co mi tam świat? Zostanę. Nigdy schorowany starzec nie śmiał się serdeczniej niż litego wieczora. Zakończenie było zaskakujące. Spytałam kilka bliskich osób, jak je rozumieją. Reakcje były dwie. Jedna, że zamożny pan wykorzystał jaśkowe marzenia, by ubogi chłopiec jednak u niego pozostał. I druga, że nie był to podstęp ani próba wykorzystania. Po prostu pan był zadowolony z osiągniętego celu. A teraz Wiesław Mikrz i jego własna piosenka, w której przedstawia pomysł, jak reagować na różne sytuacje.
Śmiej się, że się w ogóle urodziłeś. Śmiej się, bo na świat się nie prosiłeś. Śmiej się, kiedy życie cię oszuka. Śmiej się, choć niełatwa to nauka. Śmiej się, opuściła cię nadzieja. Śmiej się, śmiej się, bracie, nie rozklejaj. Śmiej się, że ci wypadają włosy. Śmiej się, bo to nie przez papierosy. Śmiej się, choć dogryza ci rodzina. Śmiej się, jaśniej świeci twa łysina. Śmiej się, niech ci już nie żadnie mnina. Śmiej się, moda przecież jest na skina. Śmiej się, kiedy stracisz całą forsę. Śmiej się, trudno, życie będzie gorsze. Śmiej się, wnet dziewczyna cię porzuci. Śmiej się, brak pieniędzy, nie brak chuci. Śmiej się, żadna tutaj nie jest święta. Śmiej się. Kiedy przyjdzie ci umierać, śmiej się, łachy zaczną z ciebie zdzierać. Śmiej się, wcześniej przepuść całą forsę. Śmiej się, to od razu będziesz golcem. Śmiej się, przecież ciągle ci tłumaczę. Śmiej się, może jednak ktoś zapłacze. Śmiej się, to piosenka już się kończy. Śmiej się, a skłóconych nie połączy. Śmiej się, no bo co nam pozostało. Śmiej się, śmiechu nigdy nie za mało. Śmiej się, bo mawiają śmiech to zdrowie. Śmiej się.
okazję do śmiechu i zarazem refleksji nad życiem dała, przypuszczam, widzom najnowsza premiera teatru Scena 419, na którą zespół zaprosił na sobotę 28 października do sali parafialnej kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Tytuł jednoaktowej sztuki brzmi Nieboszczyk z przypadku. Jej autor to żyjący w latach 1871-1920 Adolf Starkman, polski dziennikarz, felietonista i humorysta. Kolejne przedstawienie planowane jest w listopadzie.
Kolejny raz w teatrze tym zmieniano dekoracje. Na pustej scenie w świetle ramp zakryto stare tło. Zastąpi dramat farsa znów komedia i owacje. Odbije sufit brawa i wybrzmi głośny śmiech. Na stare maski z dawnych sztuk aktorzy włożą nowe. Tragedii nie zostanie nic, jak choćby sztuczne łzy. Tak wciąż się zmienia teatr ten i który z widzów powie, czy można w jednej sztuce grać na pozór kilka ról. Życie to śmierć, gdzie błazen kocha i drwi. Życie to teatr, gdzie puentę pisze czas, gdzie sen się miesza z jawą, gdzie wciąż się czeka. Wciąż się czeka.
tym, że życie to teatr, śpiewał zespół RSC założony w Rzeszowie w 1981 roku. My powoli zbliżamy się ku końcowi programu. Za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która go przygotowała, oraz Stefan i Tadeusz Żochowscy, realizatorzy. Przypomnę jeszcze o czekającej nas w Kanadzie zmianie czasu na zimowy, co nastąpi w nocy z 4 na 5 listopada.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl. W marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej. Więc niech wspomnienie dalej trwa. Każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb.
Zapraszamy do reklamy.